Dzisiaj omawiamy kolejny rozdział naszych wykładów. Wykłady poświęcone nauczaniu na temat zwycięskiego życia. Mam taką nadzieję, że każdy, kto oddał życie Bogu, kto się nawrócił, kto przyjął Jezusa jako swojego Zbawiciela, pragnie prowadzić zwycięskie życie i nie chce Boga zawieść. Czasami niestety jako ludzie potykamy się, nie jesteśmy doskonali, przeżywamy różnego rodzaju potknięcia, porażki i mówimy o tym, jak tego unikać i jak sobie radzić w tych momentach, kiedy właśnie doświadczamy jakiegoś emocjonalnego braku, wtedy kiedy gdzieś tam pęka coś w nas i puszczają nam emocje. Wtedy, kiedy potrzebujemy opanowania, wyciszenia, aby Bóg nam pomógł pokonywać te przeszkody i abyśmy mogli wydawać dobre świadectwo i prowadzić zwycięskie życie. Mówiliśmy o kilku aspektach zwycięskiego życia. Mówiliśmy o tej sferze duchowej naszego jestestwa, jak to w duchu naszym objawia się nowe życie, które Bóg nam daje i rodzimy się na nowo. Tam wewnątrz nas rodzi się nowe życie z Jezusem i wtedy nasze duchowe życie powstaje jakby z grobu do życia i mamy duchowe poznanie, zaczynamy żyć z Bogiem i tam właśnie z tego miejsca wypływa to źródło zwycięstwa, które oddziałuje na naszą duszę, czyli naszą sferę umysłu, tą sferę duszewną człowieka, intelekt, świadomość, wolę. I wtedy nasze myśli mogą być poddane Bogu, reagujemy tak, jak Bóg by chciał, nasze emocje mogą być opanowane, nasze uczucia i wola poddane są Bogu. Ale nie zawsze tak jest. Ciągle jeszcze jesteśmy na tej ziemi, na tym świecie i mamy wrogów, mamy przeszkody, mamy różnego rodzaju trudności. Mówiliśmy, wymieniliśmy tych wrogów, będziemy o nich szerzej mówić w następnych wykładach. Takim jednym z wrogów jest ciągle słabość naszego ciała. I bynajmniej nie chodzi tutaj o układ krążenia, bo to też może być słabość. Bynajmniej nie chodzi o nasze organy, które funkcjonują. I chwała Bogu za to, że funkcjonują, ale kiedy przestają funkcjonować, to mamy problem. Kiedy przestaje nam pracować serce tak, jak powinno, kiedy wątroba nie pracuje tak, jak powinna, kiedy żołądek boli, kiedy trzustka nam nawala, to wtedy mamy problem. Ale o wiele większe trudności sprawiają nam pożądliwości cielesne. A więc ta sfera bardziej duchowa naszego ciała, gdzie nie możemy leczyć się środkami medycznymi, lekarstwami, gdzie potrzeba lekarstwa duchowego, gdzie potrzeba Bożej ingerencji, gdzie apostoł Paweł mówi, trzeba Bożego wyzwolenia. Czasami diabłu udaje się znaleźć jakąś słabość w naszych cielesnych słabościach, dolegliwościach, pożądliwościach i wtedy wiąże nas, opanowuje nas i wtedy słabości cielesne biorą górę. Mówiliśmy o tym, jak radzić sobie w sferze duszy, jak poddawać nasze myśli pod posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. Dziś porozmawiamy o tym, jak radzić sobie ze słabościami naszego ciała, z tymi naszymi problemami cielesnymi, pożądliwościami cielesnymi, o których mówi Boże Słowo. Jak wiecie, czytaliśmy to już chyba 2 albo 3 razy, składamy się z ducha, duszy i ciała. I Bóg, dawca pokoju, pragnie zsyłać na nas, to jest pierwszy list do Tesaloniczan 5:23, pełnię swojej świętości. Tak, aby całe nasze jestestwo z duchem, duszą i ciałem były bez zarzutu, gdy przyjdzie Pan nasz Jezus Chrystus. A więc Bogu zależy na całości. On interesuje się naszym duchowym życiem, On dba o to, jak myślimy, co czujemy, ale także zainteresowany jest naszym ciałem. I to na dwóch płaszczyznach. Jest zainteresowany tym, aby nas uzdrawiać, czyli mówimy tutaj o naszym fizycznym ciele, mówimy o tych organach, które mamy, które Bóg stworzył w nas i które dzisiaj podlegają różnym schorzeniom i różnym słabościom. I Pan pragnie uzdrawiać nas. Jego sińce i rany uzdrowiły nas. Możemy wierzyć w Boże uzdrowienie. Możemy przychodzić do Pana z wiarą i wierzyć, że On ma moc nas uzdrowić. I tego chcemy uczyć Kościół, tego chcemy uczyć braci i siostry w Chrystusie. To chcemy głosić, chcemy się modlić do końca i wierzyć, że Pan ma moc uzdrowić nasze dolegliwości. Ale także Pan zainteresowany jest tą bardziej duchową częścią naszego ciała, gdzie mamy duchowe problemy, emocjonalne kłopoty, gdzie wzbudzają się pożądania naszego ciała, gdzie potrzeba Bożego zwycięstwa. Ciało nasze to część fizyczna, cielesna człowieka, potrzebna do ziemskiego funkcjonowania. Jest to miejsce przebywania nas samych, czyli naszego duchowego człowieka i naszej duszy na czas życia na ziemi. Taką biblijną definicję dałbym określeniu naszego ciała. Drugi liście do Koryntian, w 4 rozdziale, wierszu 16 do 18, takie słowa czytamy. Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny. A więc jest to ten fragment, gdzie apostoł Paweł mówi o zmaganiach w naszym ciele, mówi o jego słabościach, ale powiada, że dlatego, że jesteśmy w Chrystusie, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, nie poddajemy się zwątpieniu, nie rezygnujemy, choć czasami się zmagamy, bo choć niszczenie nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Jeśli pozwalamy naszemu wewnętrznemu człowiekowi odnawiać się z dnia na dzień, pozwalamy, aby nasza społeczność z Panem rozwijała nas, uskrzydlała nas wewnętrznie, to radzimy sobie z tym zewnętrznym człowiekiem, z naszym ciałem, z tym domem, w którym mieszkamy. Dalej, 17 werset. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku. Dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. Jest tu mowa o życiu w wierze. Bo wiara polega na tym, że widzimy to, co niewidzialne. Wiara przywołuje do istnienia to, co jeszcze się nie wydarzyło, to, czego jeszcze nie ma. To bowiem, co widzialne przemija, to zaś, co niewidzialne trwa wiecznie. Trwa wiecznie. Dlatego to, co przeżywamy z wiary, trwa wiecznie. Inny fragment, także drugi list Pawła do Koryntian, następny rozdział. Przeczytam 2 wiersze, a później 9 i 10. Pierwsze 2, a później 9 i 10. Wiemy bowiem, że kiedy zniszczeje nas przybytek doczesnego zamieszkania, on kiedyś zniszczeje, to nasze ciało jest tylko dane nam na pewien czas. I ten krótki czas, kiedy go posiadamy, mamy tak wiele z nim problemów. A więc mówimy dzisiaj o tym, do tego tematu zmierzamy. Ale Bóg mówi, że to nie jest nasze stałe miejsce bytowania. Będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wieczny, trwały w niebie. Tak przeto teraz wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz niebiański przybytek. To jest kwestia poznania, jeśli ktoś zrozumiał, co Bóg przygotowuje dla nas, widzi ten kontrast, widzi tą słabość naszego cielesnego życia i widzi, jak bardzo potrzebujemy Boga, by ingerował w nasze słabości cielesne. 9 werset. Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. I człowiek, który się rodzi na nowo, który ma nowe życie, któremu grzechy zostały wybaczone, ten, kto otrzymał z łaski zbawienie, jest nowym stworzeniem, jest nowym człowiekiem, ale nie jest istotą doskonałą. Nie jest człowiekiem, od którego wymagamy, czy powinniśmy wymagać doskonałości. Bo wtedy wszyscy zawiedziemy. Wszyscy będziemy czuć się z tym źle. Bo każdy z nas popełnia błędy, a to właśnie ze względu tej sfery emocjonalnej, umysłowej człowieka, czy właśnie poprzez to, że ciągle mieszkamy w słabym, ziemskim ciele. Dopiero ten przybytek niebiański będzie doskonały, będzie wspaniały, będzie na wieki, nie będzie w nim żadnej wady i to ciało, którym będziemy przyobleczeni, kiedy Chrystus przyjdzie i zabierze nas do siebie lub kiedy się z Nim spotkamy, będzie podobnym do Niego i będziemy takimi jak On, gdy już będziemy w niebie, w pełni zwycięstwa. Ale tutaj na ziemi ciągle toczymy walkę i musimy pilnować siebie, musimy dbać o tą sferę naszych słabości, aby zwyciężać to, co jest naszą słabością, by stanąć przed Trybunałem Chrystusa i abyśmy otrzymali zapłatę za nasze dokonane uczynki w ciele, za dobre uczynki. Bo złe także się pojawią. O tym mówi Boże Słowo. A więc, aby uniknąć złych, musimy pozwolić Bogu, by eliminował z nas to, co złe. Co jest naszą siłą? Skąd mamy siłę? Oto Chrystus w nas, nadzieja zwycięstwa i chwały. To On jest naszą siłą. Powiedzieliśmy w pierwszym wykładzie, że to On jest źródłem naszego zwycięstwa, że to nie jest tylko i wyłącznie nasza determinacja i samozaparcie, że zatnę się, zacisnę zęby i będę starał się żyć porządnie. Będzie to moje ludzkie na siłę zmaganie. Kiedy Chrystus jest w nas, On daje nam tą siłę do zwycięskiego życia. Przechodzi to łagodnie. On jest naszą nadzieją zwycięstwa i chwały. Choć czasami go zawiedziemy, choć czasami nasze emocje czy nasza cielesność się odzywa, to możemy się ocknąć, możemy Pana przeprosić, możemy powiedzieć Mu: Boże, wybacz mi, że jeszcze tyle cielesności we mnie, ale pragnę, abyś Ty był moją nadzieją zwycięstwa i chwały. W objawieniu Jana 3,20 czytamy, Pan Jezus mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. A więc to jest bardzo ważny moment w naszym życiu, kiedy przyjmujemy Jezusa i On wstępuje do nas. Nie tak, jak to robiliśmy w kościele tradycyjnym, że przyjmowaliśmy Go w niedzielę, a już w poniedziałek żyliśmy bez Niego. Pozwoliliśmy Mu wejść i pozwoliliśmy Mu zamieszkać w naszym wnętrzu. A więc jesteśmy utwierdzeni przez Ducha Świętego w naszym wewnętrznym człowieku dzięki temu, że Jezus Chrystus zamieszkał w nas, nadzieja zwycięstwa i chwały. W 1 Koryntian 3,16 czytamy: czy nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boga mieszka w was? Jeśli kto zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. A więc o czym jest tutaj mowa? Abyśmy dobrze zrozumieli ten werset. O co chodzi w tej myśli niszczenia czy zniszczenia? Otóż jeśli pozwalamy grzechowi, aby niszczył świątynię Bożą, a więc pozwalamy grzechowi, aby dotykał nas, aby przenikał nas, pozwalamy pożądliwości panować w naszym ciele, to zniszczenie polega na tym, że Bóg mówi: zapłatą za grzech jest śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. To nie jest tak, że my popełniamy błędy i dopuszczamy się jakiegoś grzechu, potkniemy się, to natychmiast Pan Bóg przychodzi z kijem i nas niszczy. Nie. Duch Święty nas zachęca do upamiętania, do pokuty, do uwolnienia. Duch Święty pomaga nam przyjść do Jezusa, abyśmy byli uwolnieni ze słabości naszych, nawet z jakichś demonicznych presji czy opresji, które diabeł próbuje wzniecić w naszym życiu, próbuje nas skusić, czy to jakąś złą myślą, czy to pożądliwością, czy to jakimś zachowaniem, jakąś reakcją, cielesną reakcją. Bóg pragnie nas z tego uwalniać i naszym zadaniem jest nie pozwolić, by grzech, nieprawość, uczynki cielesne, pożądliwości niszczyły dom Boży. Dlatego, że pozwoliliśmy Bogu w nas mieszkać. Jest słabość naszej części fizycznej. Dlatego musimy o tą sferę naszego ciała dbać. Nie możemy o tak traktować to nasze zewnętrzne życie. Ono jest na czas doczesny, ono niszczeje, nasze ciało jest wiele razy słabe, nie funkcjonuje tak, jak powinno funkcjonować, ale ma w sobie pewne żądze, pewne słabości, z którymi musimy się rozprawiać. I oto przeczytam, co mówi apostoł Paweł. I chciałbym, abyśmy zrozumieli też ten tekst. Dziś rano bardzo myślałem nad tym tekstem z listu do Rzymian i powiem wam, że wiele razy myślałem, że apostoł Paweł takim jest, że on tak żyje. Natomiast kiedy czytam uważnie ten tekst, to widzę, że apostoł Paweł mówi zupełnie w innym kontekście. Zupełnie w innym kontekście. Apostoł Paweł nie jest człowiekiem, który żyje w grzechu, jakby wynikało z tego fragmentu, który czytamy. Apostoł Paweł mówi o tym, że bez Boga, bez Chrystusa, choć chciał czynić dobrze, nie był w stanie. Ale teraz, dzięki Chrystusowi, żyje inaczej. A więc ja kiedyś myślałem, że o, bracia i siostry, Paweł się zmagał, miał takie problemy, oto robił to, czego nienawidził, więc my też jesteśmy usprawiedliwieni. Posłuchajmy tego tekstu. Apostoł Paweł w 15 wersecie mówi tak, czytam z Biblii Warszawsko-Praskiej. Nie rozumiem tego, co czynię, nie czynię bowiem tego, czego pragnę, lecz dopuszczam się tego, czego przecież nienawidzę. Paweł mówi o sobie jako o człowieku, który żył w zakonie. Który żył w zakonie. On wiedział według prawa i zakonu, co jest dobre, co jest złe. Słuchajmy dalej. A jeśli czynię to, czego nie chcę, to stwierdzam, że prawo jest dobre. Czyli zakon jest dobry. Tak więc już nie ja dopuszczam się owych uczynków, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem przecież, że nie przebywa już we mnie, to jest w moich członkach dobro, jest bowiem we mnie pragnienie dobra, a nie ma siły, aby je wypełnić. Kiedy to było? Kiedy to miało miejsce w naszym życiu i w życiu Pawła? Kiedy nie miał siły, aby to wypełnić? Powiedzieliśmy sobie, że teraz Chrystus jest naszą siłą, że Duch Święty, który zamieszkał w nas, jest naszą siłą. A więc powiedzieliśmy sobie, że jest siła od Boga w nas, Chrystus w nas nadzieja, zwycięstwa i chwały, Duch Święty, który mieszka w nas. 19 werset. Nie czynię bowiem dobra, którego pragnę, lecz dopuszczam się zła, którego przecież nie chcę. I tak było wiele razy nawet w naszym życiu, kiedy nie byliśmy ludźmi wierzącymi, kiedy nie byliśmy nawróceni, że nie czyniliśmy dobra, którego pragnęliśmy. Pamiętam, jako młody człowiek pragnąłem żyć porządnie. Pragnąłem się dobrze uczyć. Ja rano pragnąłem iść do szkoły, ale do niej nie dochodziłem. Ale pragnąłem iść do szkoły. Miałem torbę spakowaną, zeszyty przygotowane, książki ładnie poukładane. Ja pragnąłem tego, co dobre. Ale dopuszczałem się zła, którego przecież nie chciałem, którego nie chcemy. I po jakichś tam nieprzyjemnych przeżyciach Następnego dnia mówiło się już nigdy więcej. Już nigdy więcej. Trwało to chwilę do następnego razu. I znowu, nie czyniłem bowiem dobra, którego pragnąłem, lecz dopuszczam się zła, którego przecież nie chcę. Jeśli zaś czynię to, czego nie chcę, to już nie ja dopuszczam się tych czynów, lecz grzech, który we mnie mieszka, tłumaczy apostoł Paweł. Lecz grzech, który we mnie mieszka. Stwierdzam przeto istnienie takiego oto prawa. Ilekroć chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. No bo zawsze tak jest, że zło walczy z dobrem. Że światłość walczy z ciemnością. Że diabeł walczy z Bogiem. Że się jemu przeciwstawia. I to odbija się na naszym życiu. 22 werset. Mój wewnętrzny człowiek bowiem znajduje upodobanie w prawie Bożym. A więc prawo Boże, zakon jest dobry, podoba mi się. Gdyby tylko go wykonać. Gdyby tylko to osiągnąć, co zakon mówi. Lecz w członkach moich widzę inne prawo. W ciele moim. Tu chodzi o ciało. Widzę inne prawo. Ono to przeciwstawia się prawu mojego umysłu i poddaje mnie w niewolę przebywającego we mnie prawa grzechu. I oto mamy problem. I oto jesteśmy grzesznikami. Bo prawo grzechu rządzi we mnie. I 24 werset apostoł Paweł mówi do kościoła w Rzymie, mówi: jakże nieszczęsny ja człowiek. Kto mnie uwolni od ciała tej śmierci? A więc apostoł Paweł tłumaczy Rzymianom, że to upodobanie prawa jest fajne, dobre, ale nie działa, bo słabości, grzech w ciele naszym, w członkach naszego ciała doprowadzają nas do śmierci, do upadku. O, jakże nieszczęsny jest taki człowiek. Któż mu może pomóc? Jakaż religia? Jakież praktyki? Jakież tradycje i obrzędy żydowskie mogą cię z tego wyzwolić? Nic. Ale apostoł Paweł dodaje 25 werset. Dzięki niech będą Bogu, że przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, jest to do osiągnięcia. Możemy to osiągnąć. Możemy zwyciężyć. Możemy pokonać. Możemy odnieść tryumf nad słabościami naszego ciała. I to jest całe przesłanie tego wersetu. To jest całe przesłanie tego świadectwa apostoła Pawła. Jak radzić sobie ze słabościami ciała? Mam takie trzy myśli główne, poparte dwoma wersetami z Biblii. A więc pierwszy fragment to jest znany tekst, już go czytaliśmy, przeczytamy jeszcze raz. Rzymian 12, od 1 do 2. Apostoł Paweł mówi tak. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. To jest pierwszy fragment. A drugi pochodzi z listu do Rzymian, 6 rozdział, od 6 wiersza. I też czytam z Biblii Warszawsko-Praskiej. To zaś, abyście wiedzieli, że nasz stary człowiek wespół z nim został ukrzyżowany po to, aby uległa zniszczeniu grzeszność ciała i żebyśmy już nie byli w niewoli grzechu. Nasz stary człowiek wespół z nim został ukrzyżowany. Po co? Aby mieć jakiś cudowny obrząd ukrzyżowania? Nie. Po to, aby uległa zniszczeniu grzeszność naszego ciała. Aby uległa zniszczeniu. 7 werset. Ten bowiem, kto umarł, jest już wolny od grzechu. Ponieważ zaś współumarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że z Chrystusem również żyć będziemy. A wiemy, że Chrystus raz powstawszy z martwych już nie umiera i śmierć nie ma już nad nim władzy. To jest niesamowite porównanie. To bowiem, że umarł dla grzechu, umarł raz jeden, a żyję, to żyję, a że żyję, to żyję dla Boga. Tak więc i wy pamiętajcie, i teraz przesłanie dla nas, że umarliście dla grzechu, ale żyjecie dla Boga w Chrystusie Jezusie. Żyję dla Boga w Chrystusie Jezusie. 12 werset. Niechże tedy grzech nie panoszy się w waszym śmiertelnym ciele. Podoba mi się to określenie. Niechże grzech tedy nie panoszy się w waszym śmiertelnym ciele, żebyście nie byli poddani jego namiętnościom. A wy nie wydawajcie członków waszych jako broni nieprawości na służbę grzechowi, lecz oddawajcie siebie samych na służbę Bogu, jako ci, którzy ze śmierci wrócili do życia. Członki zaś wasze oddajcie Bogu jako narzędzia sprawiedliwości. Grzech bowiem nie powinien nad wami panować, bo nie znajduje się już pod prawem, lecz pod łaską. To, że nie powinien panować, to nie znaczy, że nie mamy z nim problemu. Jest zupełnie czymś innym, jeśli coś panuje w naszym życiu, czyli bierze władzę nad nami, żyjemy związani tym panowaniem, a zupełnie co innego ma miejsce, kiedy ulegamy, potykamy się, kiedy zostaliśmy zaatakowani poprzez jakąś słabość i powstajemy nad nią i mówimy nie w imieniu Jezusa. Wiem, że Bóg z łaski daje mi zwycięstwo. I co mi potrzeba, aby to funkcjonowało? Trzy bardzo proste myśli na koniec. Trzy bardzo proste myśli. Po pierwsze, potrzebuję wiary. Wiara, 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 jeszcze raz wiara. Potrzebuję wiary, że mój stary człowiek został wraz z nim ukrzyżowany i ja nie będę w tej kwestii bawił się w zmartwychwzbudzanie. Czasami potrzebujemy mocy zmartwychwzbudzenia. Czasami, gdy wstaniemy rano, to powinniśmy wzbudzić zmartwych dobry nastrój. Ale ja nie będę wzbudzał zmartwych mojego przygnębienia, lęku, słabości cielesnych, pożądania. Nie będę pobudzał do obudzenia się w tych żądzy naszych członkach w moim ciele, bo wierzę, że mój stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany. Że oddałem Bogu moje życie. Że kiedy wchodziłem do baptysterium, aby zawrzeć z Bogiem przymierze, to przeszedłem przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Utożsamiam się z Nim, wierzę, że oddałem moje życie Bogu, wierzę, że Chrystus pokonał grzech, oczyścił mnie z niego, zwyciężył moje słabości i gdy budzi się, gdy pragnie się budzić coś w członkach mojego ciała, z tej sfery duchowej, pożądania, lęku, strachu, obaw, czy czegokolwiek innego, powinienem powstać w wierze i powiedzieć nie. Ta słabość jest ukrzyżowana wraz z Chrystusem. Ja mam zwycięstwo mojego Pana, Chrystus jest moim zwycięstwem i nadzieją chwały i nie poddam się temu pożądaniu. Muszę ujarzmić słabość w moim ciele. Amen. Nie o moich siłach, bo sam nie dałbym rady, ale dzięki temu, że Chrystus żyje we mnie. Co jeszcze? Zmieniam swój sposób myślenia. Punkt drugi. Wiem, kim jestem, wiem, w kim jestem, nie tylko kim jestem z nowozrodzenia, ale w kim jestem i wiem, co mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. To jest wspaniała obietnica. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Kiedy zmagam się z moimi słabościami cielesnymi, z jako moim wrogiem, wtedy wiem, kim jestem, jestem nowym stworzeniem, stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Amen? Tak mówi Boże Słowo. Wiem, w kim jestem. Jestem w Chrystusie. Chrystus jest moim życiem. Oto On jest moim Panem. I wiem, co mogę w tym, który mnie umacnia. Że dzięki Niemu mam autorytet, aby przeciwstawić się wszelkiemu atakowi diabła szatana i mogę pokonać jego dzieła, bo wiem, co mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. W 2 Koryntian 4,7 mamy taki werset. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Pięknie brzmi ten werset. Biblia Warszawsko-Praska. Przechowujemy zaś ten skarb. W czym? W tych oto naszych naczyniach glinianych. To jest to nasze ciało, które mamy, jak naczynie gliniane. Naczynie gliniane ma to do siebie, że może pięknie wyglądać, gdy jest zrobione poprzez używanie, po prostu niszczeje. Może mieć różnego rodzaju rysy, może mieć różnego rodzaju pęknięcia, ubicia, otarcia, ale jest ciągle naczyniem glinianym. Jeśli tam trzymamy coś w tym naczyniu glinianym, co możemy trzymać w naczyniach glinianych? Do czego? No dzisiaj już ta cywilizacja poszła tak do przodu, że naczyń glinianych chyba już nie ma. Ale ten przykład pozostaje. Naczynia glinianych. O, ten obraz przyrównuje nas Biblia do takich naczyń glinianych. Aby owa przeogromna moc, ten skarb, Chrystus w nas, nadzieja chwały, ta przeogromna moc, abyśmy zawsze pamiętali, że jest z Boga, a nie z nas. Kiedy o tym pamiętam, że to, co jest we mnie, to zwycięstwo, które żyje we mnie, ta przeogromna moc, którą Bóg mi dał, którym jest Chrystus, Duch Święty, który mnie napełnił, jest z Boga, a nie ze mnie. To nie ja sobie radzę z problemami sam. To nie ja pokonuję pokuszenia sam. To nie ja przeciwstawiam się słabościom sam. Czynię to w oparciu o tą przeogromną moc, która jest w Chrystusie i mam ten skarb w moim naczyniu glinianym. Słabości ciała? Bóg ma moc pokonać. Ma moc dać nam siłę, abyśmy zwyciężali, abyśmy odnosili triumf. I trzecia myśl. A więc mamy wiarę, zmieniamy nasz sposób myślenia. I trzecie słowo, które trudniejsze. Tego słowa ludzie bardzo nie lubią. Tego słowa nie lubi młodzież. Tego słowa nie lubią dzieci. Dyscyplina. Dyscyplina. To jest trzecie słowo. Nie tylko wiara, nie tylko zmieniamy nasz sposób myślenia, ale dyscyplina. A więc na czym polega życie zdyscyplinowanego chrześcijanina? Że nie pobłażam mojemu ciału. Że są pewne granice, są pewne limity, są pewne bariery, które nie mogę przekroczyć. Jestem zdyscyplinowany, aby do tego nie dopuścić. Kiedy zamknęli mnie w wojsku, teraz już nie ma wojska, już młodzież nie idzie do wojska, już teraz mogą iść tylko po to, żeby zarabiać pieniądze. Kiedy mnie wzięli, zamknęli mnie za ogrodzeniem, zamknęli bramę, powiedzieli mi, a teraz będzie dyscyplina, młody człowieku. Teraz z siebie zrobimy żołnierza. A więc nie możesz przekroczyć granic, które masz wytyczone. Tylko wtedy, kiedy damy ci przepustkę, możesz stąd wyjść. A tak? Jesteś nasz. Mamy cię. I bierzemy się za obróbkę twojego charakteru. Dyscyplina. I była dyscyplina. A więc kiedy, zresztą Biblia o tym mówi, mówi do Tymoteusza, Paweł tak nauczał Tymoteusza, że kiedy ktoś idzie do wojska, to poddaje się temu, który go do wojska powołał. Tak? Tak mówi apostoł Paweł. Niestety dzisiaj chrześcijaństwo chciałoby żyć na luzie, chciałoby takiego luzackiego wojska, a więc gdzie nie ma dyscypliny, gdzie mogę sobie frywolnie pobłażać mojemu ciału, a więc robić to, co chcę, żyć sobie życiem frywolnym, rozrywkowym i też należeć do Pana Boga, pośpiewać dla Pana Boga, być tam, gdzie jest fajnie, gdzie jest dobra atmosfera. Najważniejsza jest dyscyplina, jestem za dobrą atmosferą, niech jest jak najlepsza, ale musi być w życiu chrześcijanina dyscyplina, nie pobłażam mojemu ciału. Bo kiedy ciało zacznie zwyciężać, zaczynamy przegrywać, zaczynamy się czuć dobrze, a już za moment jesteśmy załamani, sfrustrowani, zdołowani, już idziemy doliną, już nam się potknęła noga, już żeśmy coś nagrzeszyli, już nas coś tam sumienie oskarża, już nie możemy sobie poradzić, nie jesteśmy zdyscyplinowani, zaczynamy pobłażać naszemu ciału. Musimy poddawać siebie dyscyplinie. To jest bardzo trudne. Być zdyscyplinowanym. Powiem, jak to trudno przychodzi. To tak jak z kimś, kto nagle postanowił, że podda dyscyplinie swój sposób odżywiania i życia. Bo chce się lepiej poczuć, bo chce mieć ładniejszą figurę, bo chce lepiej wyglądać. I ci, którzy rzeczywiście się dyscyplinują, ci, którzy poddają się dyscyplinie, potrafią. Są zdyscyplinowani. To nie przychodzi łatwo. Oj, trzeba się zmagać. Będę stosował taką dietę, będę uprawiał sport, będę się odżywiał tak, jak powinienem się odżywiać. To jest dyscyplina. To nie przychodzi łatwo. Ja przegrywam na tej płaszczyźnie cały czas. Każdy poniedziałek zaczynam zdyscyplinowane życie i kończę go w poniedziałek po południu w tej kwestii. I to nie jest łatwe, wierzcie mi. Choć wiele razy mi się udawało poddać dyscyplinie. Ale no takie są wskazania. No to tak po prostu w takim świecie żyjemy, że trzeba poddać się dyscyplinie. Dyscyplinie wstrzymania się od słodyczy. Niektórzy nie potrafią. Ja znam takich ludzi i to z naszych kręgów, którzy powiedzą, bracie, ja nie potrafię. No słodycz nie potrafię. Nie ma szans. Nie ma szans. To jest jak nałóg, jak uzależnienie, jak cygaretla, jak coś innego. No po prostu, jak kawa, jak inne rzeczy. Uzależnienie. Ciało tego pragnie. Ono wrzeszczy, krzyczy. Ciastko! Cukierek! Czekoladę! Tak? Tak to jest? No, tak to jest. I teraz poddaj się dyscyplinie. I niestety nie działa. Ludzie niektórzy mają zalecenia lekarskie, nie powinieneś jeść tego, tego i tego, bo to ci szkodzi. Szkodzi to na wątrobę, na trzustkę, na... No, ale nie mogę się, bracie, powstrzymać. Nie mogłem, jak wzięłam się do tego jedzenia. Brak dyscypliny. Jest to trudne. I nie obwiniam, po prostu nikogo nie obwiniam, bo to nie jest łatwe. To jest trudne. Przenoszę się na płaszczyznę duchową. Być zdyscyplinowanym nie jest łatwo. Podbijać pod posłuszeństwo Chrystusowe każdą złą myśl. Gdy pojawi się o kimś, bo tam coś o kimś usłyszałem i od razu diabeł mi wierci w moich myślach. A widzisz? To taki jest ten brat. To taka jest ta siostra. A teraz to ją dopiero poznałam. Jakie to ziółko. I zaczynam drążyć złe myśli, które diabeł mi sieje i rysuje mi obraz kogoś, abym po prostu czuł dystans do niego. A to powoduje, że nagle łamią się relacje. Nie mamy więzi ze sobą. Zaczynamy tak się witać, aby jak najdalej od siebie. Ja go miłuję, ale raczej z nim nic nie chcę mieć wspólnego. W świecie też tak potrafią. Modlitwa. Zdyscyplinowany w modlitwie. Jak ciężko to przychodzi. Zdyscyplinowany w poście. Jeśli decyduje się pościć. Jakże ciężko to nam przychodzi. Stanowcze nie. Jeśli ma być nie, to niech jest nie. Nie ma w tym ani odrobiny. Może, a może. A może nie aż tak poważnie. Przecież wszyscy to robią. Zdyscyplinowany w życiu poddanym Duchowi Świętemu. Ci są dziećmi Bożymi, których Duch Boży prowadzi. Pan chce nas prowadzić. Dyscyplina. Później podejmujemy decyzję. Żałujemy za jakiś czas, że je podjęliśmy. Jesteśmy w dołku. Nie możemy sobie poradzić. Nie możemy z tego wyjść. Nie możemy wybrnąć. Dlaczego taką decyzję podjąłem? Pytanie, czy byłem prowadzony Duchem Świętym? Czy rzeczywiście pozwoliłem Panu, żeby pokierował mną, abym tego błędu czy takich błędów nie popełniał? To są rzeczy, które skupiają się w tym słowie dyscyplina, aby nie pobłażać ciału, aby nie kierować się tylko ludzkimi odruchami, abyśmy mogli zwyciężać w nas to, co jest cielesne poprzez ten skarb, który mamy w tych naczyniach glinianych, aby ta przeogromna moc, o której mówiliśmy, manifestowała się w naszych słabościach i abyśmy mieli Boże zwycięstwo. I życzę tego sobie i wam, bracia i siostry, wszystkim, całemu Kościołowi, abyśmy prowadzili zwycięskie życie i abyśmy umieli panować nad słabościami naszego ciała, bo i za tą część nas Pan Jezus oddał życie i Bóg pragnie, abyśmy byli bez skazy i zmazy, byśmy byli zachowani, byśmy byli prowadzeni przez Boga w naszym duchu, duszy i ciele. On nas kocha takimi, jakimi jesteśmy. Interesują Go wszystkie dziedziny naszego życia. Bóg jest dobry. Nie jesteśmy sami. Mamy Ojca w niebie. Nie jesteśmy jak ludzie tego świata, którym puszczają nerwy, którzy kierują się emocjami, którzy są zmienni, którzy powiewają tak jak chorągiewka w życiu. Tak jak powieje wiatr, tak po prostu idą, tak żyją. My powinniśmy być oddani Bogu, zwycięzcy. Amen? Powstańmy. Halleluja. Dziękujmy Bogu za nasze ciało. To jest nasz dom, to jest ten zewnętrzny człowiek, którego mamy od Boga. Dbajmy o ten dom. Nie tylko od tej strony duchowej, ale zachęcam także od tej strony fizycznej. Mamy jedno ciało, mamy tylko raz dane. Przeżyjemy życie, drugi raz tu nie wrócimy w jakimś innym ciele. To jest nieprawdą. To nie działa. To są wymysły ludzkie. Mamy jedno życie. Dbajmy o siebie, dbajmy o to mieszkanie ziemskie, ale także szczególnie dbajmy o jego duchową część, o to, by te pożądliwości w członkach naszego ciała, gdzieś tam te pragnienia złe, które się pojawiają, gdzieś przenikają z naszych myśli do naszych zachowań, do tego, jak reagujemy, jak postępujemy, abyśmy w tym zwyciężali. Módlmy się o to. Panie, dziękujemy Ci, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Tacy, jacy jesteśmy, w całości do Ciebie należymy. Panie, nasza dusza, nasz duch i nasze ciało, wszystko jest dla Ciebie ważne. Każda część jest dla Ciebie ważna. I dziękujemy Ci, że mimo życia tutaj na ziemi, w tym słabym, doczesnym ciele, mamy, Panie, przeogromną moc, skarb, który nam dałeś, duchowe życie, które włożyłeś w nas. Dziękujemy Ci, Panie, że poprzez to życie możemy przezwyciężać, możemy pokonywać wszelkie trudności. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci za to, że nas kochasz, że przebaczasz nam. Panie, tak chcemy sobie uświadamiać nasze słabości. Chcemy je widzieć na tej płaszczyźnie życia, aby pozwolić Tobie, by zmieniał w nas to, co jest złe, to, co jest jeszcze problemem, słabością naszą. Aby wszystko to, co słabe, to, co cielesne, co rządzi jeszcze w naszych członkach, zostało ukrzyżowane wraz z Nim, pokonane, aby zostały słabości nasze przez moc Chrystusową. Panie, dziękuję Ci za to. Błogosławię moich braci. Błogosławię moje siostry. Panie, dziś modlę się o Ducha Świętego. Proszę o świeżą moc Ducha Świętego dla każdego z nas. Panie, bo wszystko możemy w Chrystusie, który nas umacnia. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, w Chrystusie. Dziękujemy Ci, Panie, że dajesz nam predyspozycję do zwyciężania i pokonywania słabości. Błogosław moich braci, błogosław moje siostry. Błogosław cały nasz zbór, Kościół Twój w całym naszym kraju. Błogosławię młodych ludzi, dzieci nasze, nas, rodziców, Panie. Każdego błogosławię w Twoim imieniu. I Panie, proszę o Twoje zwycięstwo, o tą wiarę, o której mówiliśmy. O ten zdrowy, Boży sposób myślenia, a także o dyscyplinę w naszym życiu. Panie, abyśmy byli w pełni ogarnięci przez Twojego Ducha Świętego w imieniu Jezusa. Dziękujemy Ci, Panie. Tobie oddajemy chwałę. Ty jesteś dobry. Ty jesteś wspaniały. Prowadź nas, Duchu Święty. Błogosław nam, Panie. Wypełniaj nas, Panie. Ogarniaj nas, Panie. Błogosław dni, które są jeszcze przed nami w tym tygodniu. Jutrzejszy dzień, ten weekend, który jest przed nami, piątek, Panie, wszystko, cokolwiek będziemy robić, chcemy robić w imieniu Twoim, aby się Tobie podobać i aby, Panie, żadna słabość nie zwyciężyła nas, ale abyśmy triumfowali w Jezusie Chrystusie. Tobie chwała. Amen.